Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, werset 12. Nie brak dla was miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Kiedy byłem nastolatkiem, zażądałem od moich rodziców własnego pokoju, bo do tamtego momentu dzieliłem pokój z moim bratem Pawłem, młodszym, i w pewnym momencie zrobiło mi się ciasno. Rodzice, widząc moją determinację, zlikwidowali tak zwany pokój gościnny, oddali go mi i mogłem zrobić z nim co zechcę, urządzić tak, jak mi się podoba. No i kiedy osiągnąłem swój cel i myślałem, że oto przyjdzie jakaś satysfakcja, okazało się, że po chwili radości z tego faktu, że dostałem własny pokój, szybko pojawiło się drugie uczucie, jakim jest rozczarowanie. Do dzisiaj pamiętam ten moment w naszej historii. Nie chodzi tylko o to, że samemu w pokoju było o wiele mniej wesoło, niż kiedy dzieliłem pokój z bratem. Chodzi też o to, że w tamtym momencie poczułem po raz pierwszy silne rozczarowanie samym sobą. A mówiąc konkretnie, swoim egoizmem. Bo w całym tym projekcie z tym nowym pokojem ani razu nie pomyślałem o tym, co jest dobre dla mojego młodszego brata. Myślałem tylko o sobie. I takie wybory, kiedy żyjemy dla samych siebie, kiedy to nasz komfort jest najważniejszy, zamiast satysfakcji z czasem przychodzi głębokie rozczarowanie czy nawet poczucie porażki. I po wielu latach jeden z wersetów pomógł mi nazwać problem, który wtedy miałem. Są to właśnie te słowa apostoła Pawła. Nie brak dla was miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Koryntianie traktowali apostoła Pawła, Kościół w Koryncie traktował apostoła Pawła tak, jak ja potraktowałem swojego brata. Apostoł Paweł był gotów wobec nich na wielkie oddanie, którym zresztą się wykazał, ale Koryntianie nie chcieli tego odwzajemnić. Więc w sercu Pawła było mnóstwo miejsca dla nich. Był gotowy pogłębiać relacje, przyjaźnić się. Ale nie było to odwzajemnione. Koryntianie nie byli na to gotowi. Paweł nazywa ich problem, lecz w waszych sercach jest ciasno. Któregoś dnia wszedłem do tego swojego pokoju po lekcjach w liceum i na łóżku siedział mój brat, uśmiechnięty od ucha do ucha, i powiedział: Dawid, popatrz do góry. Więc popatrzyłem na lampę, która była zawieszona na suficie. A na tej lampie zawieszona była mała torebeczka taka, w której daje się prezenty. I mój brat powiedział: Dawid, to jest dla ciebie. Wtedy przypomniałem sobie, że to 10 lutego, dzień moich urodzin. Podstawiłem krzesło, ściągnąłem torebkę i wyciągnąłem prezent. Był to niewielkiej wielkości scyzoryk marki Victorinox. I nie mogłem w to uwierzyć, bo na tamte czasy i na nasze możliwości ten prezent był zupełnie niezwykły. Nie mogłem pojąć, jak mój brat zarobił pieniądze, ile musiał zbierać z tak zwanego kieszonkowego, żeby kupić tak cenną rzecz. To były troszkę inne czasy niż teraz. To był naprawdę drogi prezent. W tamtych czasach, może pamiętacie, prezenty zazwyczaj były praktyczne, tak? Czyli rodzice w akcie łaski na przykład kupowali ci piórnik. No. Albo gorzej, na święta dostać skarpetki. No właśnie. A tu coś takiego, mój młodszy brat zarobił pieniądze albo odkładał przez pół roku i prezentował mi tak wspaniałą rzecz. Nie brak dla was miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. I wtedy zrozumiałem, że W moim sercu w pewnym momencie życia zrobiło się bardzo ciasno, to znaczy, że myślę przede wszystkim o samym sobie, a zapominam o bliźnim, choćby o moim bracie. 2 tygodnie temu poznaliśmy historię miłosiernego Samarytanina, która zaczyna się takimi słowami. Popatrzmy. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i pozostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. To jest dokładnie ten sam problem, o którym mówi apostoł Paweł. To jest ten sam problem, który miałem ja w swoim sercu. Ten sam problem był u kapłana i Lewity, duchowych przewodników narodu. Jaki to problem? W ich sercach było ciasno. Tak dbali o siebie, o swoje sprawy, że nie było miejsca dla bliźniego. Widząc pobitego człowieka, musieli szybko podjąć decyzję, zatrzymać się czy nie, pomóc. Szybko dokonywali obliczeń i obu wyszło to samo, że im się to nie opłaca, że mają swoje sprawy do załatwienia, że jest to ryzykowne, że będzie ich to kosztowało sporo zaangażowania, może nawet pieniędzy. Więc nie, nikt nie widzi, idziemy dalej. W ich sercach było ciasno, oznacza to, że po prostu byli sami dla siebie najważniejsi. Na tyle ważni, że nie było już w sercu miejsca dla innych. I dzisiaj mamy okazję zadać sobie to pytanie, a może nawet sprawdzić pod wpływem studium tej historii, jak jest w naszych sercach, czy jest w nich ciasno, a może jednak jest tam miejsce dla innych. Poszkodowany leżał w najbardziej niebezpiecznym miejscu na drodze, która łączyła Jerozolimę z Jerychem. Droga miała długość 27 kilometrów. Było tam jedno wyjątkowo niebezpieczne miejsce, a do nim, czyli miejsce krwi. I zarówno kapłan, jak i lewita, którzy reprezentowali duchową elitę narodu, nie zatrzymali się, bo w ich sercach nie było na to miejsca. Zupełnie inaczej postąpił Samarytanin, o której czytamy w kilku kolejnych wersetach. Zacznijmy od 33. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. I tu w kontraście do tych poprzednich ludzi, którzy mieli ciasno w swoich sercach, pojawia się człowiek o innym sercu. Człowiek, który ma w nim miejsce dla bliźniego. Do kogo ja czy ty jesteś podobny? Do tego kapłana i lewity, który w momencie, kiedy inni ludzie się przyglądają, zachowuje się właściwie, ale w sercach jest ciasno. Czy jesteśmy podobni do Samarytanina, który widząc poszkodowanego wzruszył się głęboko, bo w jego sercu było miejsce na drugiego człowieka? Do kogo jesteśmy podobni? Do Koryntian, o których Paweł mówi, w waszych sercach jest ciasno, wy nie chcecie pogłębić relacji, zaprzyjaźnić się. Czy do autora tych słów, apostoła Pawła, który mówi, w moim sercu jest mnóstwo miejsca dla was. Więc jak to sprawdzić? Bo możemy różne rzeczy myśleć dzisiaj o sobie. Jak to sprawdzić, czy w moim sercu jest ciasno, czy nie? Prezent, który otrzymałem wtedy w dniu urodzin od mojego brata, okazał się bardzo przydatny. I wbrew pozorom nie chodzi o to, że wiele razy używałem tego scyzoryka. Okazał się bardzo przydatny w innym znaczeniu. Nauczył mnie czegoś nowego. Nauczył mnie, co to znaczy być człowiekiem hojnym. A hojność to postawa serca, to chęć dzielenia się tym, co mam, zamiast wszystko trzymać dla samego siebie. I Samarytanin, którego historię poznajemy, był bardzo hojnym człowiekiem. To, co miał w tej danej sytuacji, nie użył dla samego siebie, ale dla bliźniego. A co takiego mu ofiarował? Gdzie widać tą hojność miłosiernego Samarytanina? Hojność kojarzy nam się przede wszystkim z jakąś materią, tak? Prezent, drogi prezent. O, ktoś jest hojny. Ale tak naprawdę to pojęcie hojności jest o wiele szersze i historia o miłosiernym Samarytaninie nam to przedstawia. Więc popatrzmy na pewien rysunek. I może od razu też tekst, pierwszy tekst. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Gdzie tutaj dostrzegamy hojność w tym wersecie? Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Na pierwszy rzut oka oliwa i wino, środki lecznicze w tamtych czasach, dość kosztowne. Miłosierny Samarytanin używa ich, by zdezynfekować rany pobitego i żeby złagodzić te rany. W tamtych czasach te produkty były o wiele, wiele droższe niż dzisiaj, kiedy to jest jakaś masowa produkcja. I zazwyczaj hojność kojarzy nam się z tym jednym tematem, czyli z kwestią oddania materialnego. Jeżeli ktoś poświęca jakąś materię, czy to pieniądze, czy swoje rzeczy, to jest hojny. Ale dzisiaj nauczymy się patrzeć na ten temat hojności troszkę szerzej. Byłem kiedyś na urodzinach rówieśników moich dzieci, kiedy były małe. I dziadek solenizantki był bardzo zamożnym człowiekiem. I prezent od niego był największy, pięknie opakowany, ze złotą wstęgą dla wnuczki. I wnuczka nie mogła się doczekać, kiedy otworzy ten jeden wielki prezent. Było więcej tych prezentów małych, większość ludzi się bardzo postarała, ale ten robił największe wrażenie. I wnuczka zaczęła odpakowywać go bardzo energicznie, ale kiedy zdarła z niego ozdobny papier, cała radość nagle zniknęła z jej twarzy. Owszem, był to prezent za kilkaset złotych, ale problem polegał na tym, że dziadek dał jej identyczny rok wcześniej. Na pierwszy rzut oka hojność to jeżeli poświęcamy jakąś materię, a jednak w tym przypadku wszystko wskazuje na to, że czegoś w tej postawie dziadka, który nawet nie pamięta, co kupił albo nie sprawdził, czegoś w tej postawie brakuje. Mama szybko podbiegła do dziewczynki, odwróciła jej uwagę, wskazując na wiele mniejszych prezentów, a ten gdzieś tam schowała. Czy dziadek był hojny? Za nami jest kilka dekad, nazwijmy to, pomyślności materialnej. Wiele lat temu nie mogliśmy sobie pozwalać na jakieś drogie prezenty. Przez ostatnie, powiedzmy, dekadę czy dwie troszkę to się zmieniło. I wielu młodych ludzi zostało obdarowane niezwykłymi rzeczami. Nie za 100 zł czy 200, tak jak ten scyzoryk, ale za 500, 1000 i więcej. Ale młodzi ludzie zorientowali się też, że rodzice, dając drogie prezenty, próbują ukryć przed nimi to, przed dziećmi, że w ich sercach jest ciasno. Jest to cecha dobrych czasów, że ludzie, którzy poświęcają swoje życie dla zarabiania pieniędzy, chcą to wynagrodzić dzieciom, kupując im wspaniałe rzeczy. I są podobni do dziadka, którego tak naprawdę to nie interesuje. Chciał zrobić na wnuczce wrażenie. Czy był hojnym człowiekiem? Hojność to nie jest tylko kwestia czegoś materialnego, czy choćby pieniędzy. Są inne wartości, inna waluta, równie ważna. I widać tą walutę w historii miłosiernego Samarytanina. Więc wyraziłem to takim prostym rysunkiem. Hojność to owszem materia, czy pieniądze, czy jakieś cenne rzeczy, które jesteśmy gotowi podzielić się nimi, czy ofiarować. Ale hojność to także czas, który tu jest przedstawiony za pomocą klepsydry. Jest to wyjątkowo cenna waluta dzisiaj. I o dziwo, ci, którzy mają najwięcej tej pierwszej, zastanawiają się, jak ją zamienić na tą drugą, bo jest cenniejsza od tej pierwszej. No i w historii o miłosiernym Samarytaninie pojawia się nam jeszcze trzecia, którą tutaj przedstawiłem za pomocą żarówki, która obrazuje pomysł, ideę czy pracę naszego umysłu. Dziadek ofiarował wnuczce wspaniały zestaw Lego, ale nie miał dla niej czasu. Zabrakło też trzeciej waluty, pomysłu, jak ją uhonorować, jak jej pokazać, że mi na niej zależy. Nie udało mu się to. Użył tylko pierwszej waluty, o dwóch pozostałych zapomniał. Tak jest, kiedy w naszym sercu jest ciasno. Próbujemy coś zrobić na siłę. A miłosierny Samarytanin? Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Czy użył pierwszej waluty, czyli czegoś materialnego? Tak. Na nasze dzisiaj byłoby to co najmniej kilkaset złotych. Problem polegał też na tym, żeby zdobyć oliwę i wino w takich ilościach, których potrzebował. To nie było tak jak dzisiaj, że coś idziesz do sklepu, który jest oddalony 100 metrów, albo zamawiasz coś do paczkomatu. Nie, w tamtych czasach wymagało to wiele wysiłku, zdobyć te rzeczy, żeby to nabyć, no, musiałeś się postarać. Więc widzimy, że miłosierny Samarytanin używa pierwszej waluty, materii. Kiedy zalewasz te rany tą oliwą czy tym winem, to się rozlewa, tak? To potem wsiąka w ziemię. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że się marnuje. Ale on jest hojny, zalewa wszystko, żeby było jak najlepiej. Czy użył drugiej waluty? Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Czy użył waluty, jaką jest czas? Owszem, opatrzenie ran zajmuje sporo czasu. Sprawdził, co się stało. Może musiał wyciąć fragmenty ubrań tam, gdzie poszkodowany był najmocniej pobity. Rany należało starannie oczyścić wszystkiego, co mogło później spowodować zakażenie. Zdezynfekować, złagodzić, zabezpieczyć do transportu. Czy zajęło to 10 minut? Nie. Czy zajęło godzinę? Myślę, że o wiele dłużej. A biorąc pod uwagę, że było to w najniebezpieczniejszym miejscu na tej drodze między Jerozolimą a Jerychem, ta droga jest mocno pochylona, wydał sporo czasu. Użył tej waluty dla swojego bliźniego, bo w jego sercu było na to miejsce. Czy użył trzeciej waluty, czyli zaangażował swój umysł, by wymyślić rozwiązanie? Owszem, czy ty umiałbyś opatrzeć rannego człowieka? I to nie tak, że ma jakąś małą ranę, tylko leje mu się z tego krew, ale jest nieprzytomny. Tak? Biblia, ten fragment mówi wpółżywego. Jesteś w środku pustkowia, w bardzo niebezpiecznym miejscu, nie masz telefonu, tu leży prawie martwy człowiek. Ile umysłu trzeba zaangażować, by mu właściwie pomóc? Dzisiaj robisz jakieś proste czynności pierwszej pomocy, której się uczymy w szkole czy na kursie prawo jazdy i wzywamy karetkę, tak, zespół ratunkowy, nawet nie możemy zbyt wiele pomóc, ale w tamtych czasach jedyną szansą tego poszkodowanego było to, na ile miłosierny Samarytanin się zaangażuje. I użył trzeciej waluty, wymyślił, jak to zrobić. Sprawdził, co ma w bagażu, użył tego, żeby zdezynfekować, zabezpieczyć rannego. Więc miłosierny Samarytanin jest dla nas przykładem człowieka hojnego i okazuje się, że hojność to coś więcej niż ofiarowanie czy dzielenie się czymś materialnym. Miłosierny Samarytanin, owszem, używa materii, którą posiada, ale poświęca też swój czas i wymyśla skuteczne rozwiązanie. Idziemy kawałek dalej w historii tego człowieka i czytamy 34, druga część. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Hojność wyraża się w chętnym używaniu trzech rzeczy: naszej materii, naszego czasu i naszego umysłu, żeby wymyślić pewne rozwiązanie. I znowu widzimy to samo. Miłosierny Samarytanin używa tych trzech walut. Po pierwsze, zaangażował swoją materię, bo czytamy, wsadził go na swoje bydle. Może musiał z tego bydlęcia ściągnąć jakieś rzeczy, które przewoził, zostawić je w tym miejscu, żeby poszkodowany się zmieścił. To zwierzę służyło do transportu ciężkich rzeczy temu człowiekowi. Sam szedł pieszo obok. Więc widzimy, że znowu miłosierny Samarytanin angażuje materię, zaangażuje to, co ma. Ale na tym się nie kończy. Bo czytamy, zawiózł go do gospody. Wynajęcie odpowiedniego pokoju wymaga środków materialnych. I znowu miłosierny Samarytanin angażuje te środki, by to miejsce zapewnić. Poświęca też na to drugą walutę, jaką był czas, bo transportuje go do gospody, przygotowuje miejsce. Taki wpółumarły człowiek wymaga specyficznego miejsca, tak? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że wylądował na Ojomie. I miłosierny Samarytanin poświęcił swój czas, żeby to miejsce przygotować w tej gospodzie, żeby położyć poszkodowanego w odpowiednich warunkach. I co więcej, czytamy na końcu i pielęgnował go. Miłosierny Samarytanin był hojny, jeżeli chodzi o walutę, jaką jest czas. Bo pielęgnowanie na wpół umarłego człowieka wymaga czuwania tuż obok. Dzisiaj jest jakaś reparatura, tak? Ona pokazuje nam, czy ktoś jest w jakim stanie, czy jego serce bije. Możemy na chwilę odejść od łóżka. Ale w tamtych czasach pielęgnowanie takiego człowieka wymagało, musiał być ciągle przy nim. Więc był bardzo hojny w tej drugiej dziedzinie, przy tej drugiej walucie, jaką jest nasz czas. Czy był hojny w tej trzeciej walucie, czyli czy wymyślił, jak to zrobić, żeby pacjent przeżył? Oczywiście był bardzo hojny, bo wyobraź sobie, że jesteś na tym środku pustkowia, opatrzyłeś tego martwego, na wpół umarłego człowieka. Ile umysłu trzeba zaangażować, by stworzyć dla niego transport, przygotować miejsce i być jeszcze głównym lekarzem na oddziale intensywnej terapii, dopóki nie upewni się, że człowiek przeżyje. I ten nasz bohater był hojny w tej dziedzinie. Dał wszystko, co miał, wszystko, co potrafił, czego nauczył się w swoim życiu. Ciekawe jest to, że te trzy rzeczy, które mamy na rysunkach, zazwyczaj działają dopiero wtedy, kiedy są ze sobą połączone. Gdyby na przykład miłosierny Samarytanin miał tylko czas, ale nie miał pieniędzy czy bydlęcia, albo nie miałby żadnych umiejętności, nie umiałby zaangażować swojego umysłu, by wymyślić rozwiązanie. Co by to dało? Czy uratowałby życie poszkodowanego, gdyby miał tylko czas? Te rzeczy najlepiej działają, kiedy są ze sobą połączone. A gdyby miłosierny Samarytanin miał umiejętności, wielki potencjał swojego umysłu, potrafił wymyślić rozwiązanie na wszystkie problemy, ale nie miał pieniędzy i czasu, to co by to zmieniło w życiu poszkodowanego? Podobnie, jeżeli miałby tylko pieniądze, a nie miał czasu i pomysłu, nie uratowałby życia człowiekowi. Więc myślę, że do tej pory myśleliśmy, że hojność to przede wszystkim angażowanie materialnych rzeczy. Okazuje się, że są też inne waluty, może więcej warte nawet niż te materialne. Tymi walutami jest czas i angażowanie naszego umysłu, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie. I jeżeli masz miejsce w swoim sercu dla innych ludzi, to wyrazi się to w tych trzech dziedzinach. One będą się wiecznie ze sobą zazębiać. Dziedzina materialna, mój czas, którego dzisiaj jest niewiele, jest bardzo cenny, a także praca naszego umysłu, żeby znaleźć rozwiązanie. I końcówka naszej historii. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. I znowu widzimy, czym jest hojność. Hojność wyraża się w chętnym używaniu tych trzech rzeczy: materii, czasu i pomysłu. Miłosierny Samarytanin, widzimy, angażuje znowu swoją materię, daje 2 denary właścicielowi gospody. W ten sposób angażuje tego człowieka, żeby się zaopiekował. W jaki sposób jeszcze widzimy to materialne oddanie? Na końcu mówi: oddam tobie, gdy będę wracał, jeżeli wydasz coś więcej. Kiedy wrócę, sprawdzę, powiesz mi, ile wydałeś, zapłacę ci za wszystko. Miłosierny Samarytanin zaangażował swój czas, bo zaczyna się nasz werset, następnego zaś dnia, czyli czuwał w nocy poprzedniego dnia i tutaj w ciągu dnia postanawia wyjechać. Prawdopodobnie stan pacjenta był stabilny, można go było zostawić i z czystym sumieniem pojechać dalej w swojej prawdopodobnie biznesowej podróży. Więc zaangażował swój czas. Ale zaangażował też swój umysł, bo wymyślił, jak to zrobić, żeby zatroszczyć się o tego człowieka, chociaż on odjeżdża. I wymyślił, zaangażował gospodarza, opłacił go i mówi: zrób to za mnie. I tak się stało. Na rysunku użyłem banknotów 500 euro. Nie wiem, czy ktoś z nas widział taki banknot, ale słyszałem o nim w tym tygodniu. Jest to związane z pewną historią, o której mogliśmy przeczytać w informacjach na temat wojny, która się toczy. W Bratysławie pewien Rosjanin próbował zwerbować słowackiego szpiega, który wraz ze swoim przyjacielem mieli się znaleźć gdzieś w otoczeniu ministra obrony narodowej Słowacji i miał przekazać stronie rosyjskiej informacje na temat planów i działań NATO względem Rosji. I jakaś grupa specjalna nagrała to całe zdarzenie, kiedy ten Rosjanin próbuje zwerbować tego Słowaka. I pod koniec tej rozmowy tych dwóch panów, zanim ich zamknięto, Rosjanin wyciąga niezwykłą broń. 2 banknoty, 500 euro. I mówi: jeden jest dla ciebie, jeżeli wykonasz swoje zadanie, jeżeli przyniesiesz jakąś informację. Drugi jest dla twojego kolegi, jeżeli on wykona swoją pracę. Za 2 banknoty można kupić czyjeś zaangażowanie w tak podłych sprawach, ale jednak z pewnego punktu widzenia bardzo istotnych, nawet patrząc globalnie. Miłosierny Samarytanin to rozumiał i wiedział, że kiedy gospodarz zobaczy odpowiednią ilość pieniędzy, chociaż nie był nic mu winien, chociaż nie był nic winien temu poszkodowanego, że odpowiedni banknot zrobi odpowiednią robotę. Dlatego wyciągnął 2 denary. Dla szpiega było potrzebne 500 euro. Dla gospodarza 2 denary, by go przekonać, żeby móc być pewnym, że dobrze wykona swoją pracę, że zatroszczy się o poszkodowanego. Każda z tych walut, które widzimy na ekranie, może być użyta dla dobra drugiego człowieka. Jeżeli w naszym sercu jest miejsce dla bliźniego, to tego użyjemy. Jeżeli tego miejsca nie ma, użyjemy tych 3 walut dla samych siebie. Ponad 90% osób, które miały największy wpływ na moje życie, to ludzie, którzy posiadają stosunkowo niewiele. Bo hojność w kwestii materii wcale nie oznacza, że trzeba być zamożnym, żeby być hojnym. Czy mój brat, kiedy ofiarował mi scyzoryk, był zamożnym człowiekiem? Nie miał. Jak już kupił ten scyzoryk, to nie miał nic. A jednak był hojny w dziedzinie materii. Jest wiele nieporozumień w kwestii materii, pieniędzy, bogactwa. I Biblia zajmuje się tym tematem bardzo poważnie. Uczy właściwego podejścia do tych spraw, bo jest biblijne właściwe podejście do tych spraw. Mówi na przykład, że korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. I że ludzie, którzy się za nimi ubiegają, często lądują gdzieś z dala od wiary. Ale w innym miejscu mówi, że Bóg nam udziela obficie różnych rzeczy materialnych, żebyśmy nauczyli się ich używać. Albo apostoł Paweł, który mówi, ja umiem obfitować, czyli mieć wiele i umiem cierpieć biedę. To nie jest mi obce i to nie jest mi obce. Jeżeli Bóg tak prowadzi, że mam wiele, to potrafię się tym cieszyć. Jeżeli tak prowadzi, że nie mam nic, nie narzekam. Jest wiele wspaniałych zasad. Będziemy o nich rozmawiać na wykładzie za 2 tygodnie, na który was serdecznie zapraszam. Tymczasem warto zastosować te dzisiejsze proste prawdy. Hojność wyraża się oddaniem tego, co mamy dla innych w 3 dziedzinach, które widzimy na ekranie. W dziedzinie materialnej, jeżeli chodzi o czas i o pracę naszego umysłu. Jeżeli w twoim sercu jest miejsce dla drugiego człowieka, czy to będzie twoje dziecko, czy to będzie współmałżonek, czy to będą przyjaciele, uczniowie, czy inni potrzebujący, jeżeli w twoim sercu jest miejsce, bo Bóg je zmienił i myślisz tak jak On, to zaangażujesz te wszystkie waluty, żeby pomóc. A jeżeli w sercu jest ciasno, tak jak kiedyś było w moim, to zużyjesz te środki dla samego siebie. Bo uwierzysz w pewne kłamstwo, że na tym polega szczęście. Mieć pieniędzy dość dla samego siebie. Mieć czasu dla samego siebie. I wymyślić, jak to wspaniale urządzić swoje życie. Wymyślić, jak ono powinno wyglądać, żeby było szczęśliwe. I ludzie wierzą w tą drogę, ale kiedy nią już idą, mówią, coś jest nie tak. Więc może dzisiaj widzisz, że w twoim sercu jest ciasno, bo może poświęciłeś jakąś materię, ale na przykład nie wygenerujesz czasu dla swoich bliskich. Wolałbyś sam go spędzić na przyjemnych rzeczach. Nie wymyślisz, jak ich uhonorować, jak pokazać, że są ważni. Może w twoim sercu jest ciasno. I to jest dobra wiadomość, bo człowiek dochodzi do prawdy. Boże, jestem egoistą. Dbam tylko o siebie. Ty mówisz, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a ja kocham tylko siebie. I wiem, że tobie się to nie podoba. I chciałbym inaczej. Chciałbym, tak jak Jezus dał wzór, nie żyć dla samego siebie. Kiedy zrobisz to miejsce, może je masz już, to połącz te trzy rzeczy. One najlepiej działają, kiedy ze sobą współgrają. Materię, czas, pomysłowość i czekaj na efekty. Znaczy efekty się pojawią. Chociaż to, co czytaliśmy, to jest koniec naszej historii. Z pewnością któregoś dnia poszkodowany obudził się w Gospodzie. Dotarło do niego to, co się stało, że ktoś go tu przywiózł, ktoś się o niego zatroszczył, ktoś opatrzył jego rany, ktoś podtrzymał jego życie, ktoś za to wiele zapłacił. I z pewnością był wielce zaskoczony tą postawą. Nie mógł uwierzyć, że ktoś zrobił aż tak wiele. Zresztą my dzisiaj też korzystamy z tej historii. Jest ona dla nas inspiracją. I owszem, miłosierny Samarytanin miał do odegrania swoją rolę, ale dzisiaj jest nasza kolej. To jest tylko historia, a dzisiaj my ją zapisujemy. Zrób miejsce w swoim sercu. Jeżeli tam króluje egoizm, życie dla samego siebie, to wyznaj to Bogu jako grzech, bo to jest grzech. Zrób miejsce dla innych. I wyraź to w tych trzech sferach życia. Finansowej, materialnej. Poświęć swój czas, 10 minut. Widać po tej historii, że to jest niewiele, a czasami tak trudno go wydać dla kogoś. I użyj swojego umysłu, potencjału, tego co umiesz, tego co wiesz, żeby zrobić to jak najlepiej i czekaj na efekty. Oby ci, którzy są naszymi bliskimi albo są od nas zależni, nauczyli się od nas, czym jest hojność. Scyzoryk, który dostałem od mojego brata, był bardzo ważnym przedmiotem, nie dlatego, że nim coś naprawiałem, ale że nauczył mnie hojności, że wtedy się zaczęło. Wtedy zrozumiałem, jak to jest ważne być hojnym dla innych ludzi. Jaką przynosi to satysfakcję, jak to bardzo odmienia nasz świat. Ktoś musi to zacząć, może twoi rodzice, bo nigdy o to nie zadbali, ale ludzie, którzy są nawróceni, mają szansę być pierwszymi w swojej rodzinie, którzy zaczną żyć w inny sposób. Więc może będziesz pierwszym, który jest hojny i wydaje te trzy waluty dla swoich bliźnich. I materię, i czas, i pomysły. Tego wam serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.